Drodzy braterstwo, drugi dzień konwencji nam dobiega końca. Jeszcze został nam do wysłuchania jeden wykład. Jeszcze jedna lekcja z Pisma Świętego. Wczoraj, gdy zgromadzaliśmy się, przyjeżdżaliśmy tutaj na to miejsce, myślę, że usłyszeliśmy ten głos, który nas wołał, abyśmy tutaj się stawili. To jest tak, drodzy braterstwo, jak było kiedyś w Izraelu. Gdy naród wędrował po puszczy, to Pan mówił, żeby mieli takie sposoby komunikacji. Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: spraw sobie dwie trąby srebrne. Robotą ciągnęłą uczynisz je, których używać będziesz do zwoływania ludu, gdyby się wojsko ruszać miało. A gdy zatrąbią w nie, wtedy się do Ciebie zbierze wszystkie lud, poczynią namiotu zgromadzenia. Myślę, że usłyszeliśmy te trąby, dźwięk tych trąb i stanęliśmy przy drzwiach zgromadzenia, aby słuchać, co mówi do nas Pan. Ale to nie wszystko, bo Słowo Boże mówi, że mieli Izraelici stawać między innymi w dzień wesela waszego i święta uroczyste. Tak podaje nam 4 Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. A czy nie mamy swojego wesela? Przecież psalmista, psalm 122 mówi: wesele się z tego, że mi powiedziano, do domu pańskiego pójdziemy. I myślę, że z tą radością, z tą wesołością przyjechaliśmy tutaj, aby słuchać Słowa Bożego, tego, co mówi do nas Pan. My jako społeczność myślę, że tu zainteresowani jesteśmy, co mówi do nas Pan. Tutaj padło też określenie, że chrześcijanin to powinien być taki troszkę szalony. A ja bym dodał jeszcze, że my jesteśmy też takimi zbieraczami, ale zbieraczami pewnych wartości, które w Piśmie Świętym czasami ujęte są jako drogie kamienie, jako złoto czy srebro. Poszukujemy tych wartościowych kamieni, szukamy, chcemy ich gromadzić jak najwięcej. Zgodnie z tym, co nasz Pan powiedział, a zapisał Ewangelista Mateusz w 6 rozdziale, w wersecie 19. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mur i rdza psuje, gdzie złodzieje podkopywują i kradną, ale sobie skarbcie w niebie, gdzie ani mur, ani rdza psuje, gdzie złodzieje nie podkopywują, ani kradną. Albowiem gdzie skarb wasz, tam jest i serce wasze. Myślę, że serce nasze jest tam u Pana, wysoko. Skarb. Mamy skarbić sobie. Zbierać, gromadzić. Cóż zatem jest tym skarbem? Skarb to jest to, o czym mamy źródło szczególnej przyjemności. Ale też jest zachwyt. Taki skarb jest w naszych myślach. Chcemy go posiadać. W naszych planach. Ze skarbem spodziewamy się coś osiągnąć. Mamy nadzieję. Ale skarb kosztuje nas wiele. I za niego gotowi jesteśmy wiele dać, aby taki skarb mieć w swoich dłoniach. Czym dla nas jest skarb? Dla nas największym skarbem jest osobista przyjaźń i miłość Pana Boga i Chrystusa. Nasz zaszczyt i przywilej powołania, aby stać się oblubienicą Chrystusową, powinien stać się tym największym skarbem, w porównaniu z którym inne skarby ziemskie tracą na swej wartości, na swym blasku. Gdzie szukamy tych skarbów? Między innymi w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym szukamy tych skarbów. Zgromadziliśmy się tutaj, aby wspólnie szukać tych skarbów, łowić te najcenniejsze diamenty, szafiry i inne, które mają znaczenie, mają swoją wartość. Zatem wędrujemy przez księgi Starego i Nowego Testamentu w poszukiwaniu tych skarbów, tych wartości. Ale te skarby nie są łatwe do poszukiwania. Gdybyśmy współcześnie chcieli szukać diamentu, Musielibyśmy wyłożyć dużo energii, dużo nakładów, gdyż diament nie jest tak powszechnie rozpowszechniony w skorupie ziemskim. Wydobycie diamentu wymaga odrzucenia wielu skał, gdyż odbywa się to metodą odkrywkową, gdzie trzeba jeszcze wypłukać. Kilkaset ton potrzeba, aby zdobyć, odkryć diament, który ma swoją wartość, a który jest w porównaniu do tej masy skał pozyskany, ma swoją olbrzymią wartość. A zatem my odkrywamy kolejne warstwy w tym Piśmie Świętym. Kolejne warstwy w tej kopalni, jaką jest Biblia. Wydawałoby się, że posiadamy już wystarczającą ilość tych skarbów. Mamy już te diamenty, może perły, może szafiry, może nie wystarczy. Ale gdy odsłaniamy kolejne warstwy tej Pisma Świętego, to odnajdujemy kolejne drogie kamienie. Czasami złoto, czasami srebro. Potrzebne do budowania naszej budowy. Przecież o niej to pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, gdzie mówi, jak powinna wyglądać nasze budowanie. Budujemy przecież na złocie, srebrze i złotych kamieni. Ale możemy też budować na słomie, sianie czy na drwa. Te pierwsze materiały są bardzo drogie. Jeżeli ktoś by powiedział, nie stać mnie, to zaczyna szukać zastępczych materiałów, jakim jest drewno, słoma, cokolwiek znajdzie. Ale czy to jest ta wartościowa budowa, o której mówi apostoł Paweł? Gdybyśmy to zebratelstwo czytali po kolei wszystkie księgi Starego czy Nowego Testamentu, Ewangelie, listy, ale ktoś by nam powiedział, że na końcu tej księgi znajduje się fascynująca, zagadkowa księga. Księga Objawienia. To być może w pośpiechu czytania chcielibyśmy dotrzeć szybko do tej ostatniej księgi. Ale być może przeoczylibyśmy nas inny czy kolejny diament, który nam może brakować. Przecież wydawałoby się, że tyle listów przeczytaliśmy, znaleźliśmy wiele skarbów, słów pełnych nadziei, wskazówek, jak mamy w życiu postępować. Słuchaliśmy, czytaliśmy zaleceń apostolskich, którzy wyjaśniają nam zagadnienia ze Starego Testamentu. Poznaliśmy nauki i już szybciej chcielibyśmy sięgnąć do Księgi Objawienia. Ale zatrzymajmy się na krótko jeszcze przed Księgą Objawienia. Przed Księgą Objawienia znajduje się taki mały pokład w naszej kopalni. To jest list Judy. Wydawało mi się, że to krótki, jeden rozdział, 25 wersetów. Nauk już znamy tyle, może pominąć. Ale nie warto. Warto się zatrzymać. Juda zaczyna swój list takimi słowami. Zajrzyjmy i spróbujmy odkryć te warstwy, być może znajdziemy dla siebie te drogocenne kamienie. Miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam rozmnoży. My dostępujemy do zbawiectwa miłosierdzia, ale to nie znaczy, że zostaliśmy zwolnieni od starania się, aby poprawić nasz charakter, aby nasze uczynki były użytecznymi także dla innych. My dążymy do wzoru doskonałości, jaki mamy wystawiony w Jezusie Chrystusie. Bo przecież dzięki Chrystusowi nasze niedoskonałe uczynki są uważane przez Ojca Niebieskiego za godne przyjęcia. A Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa, gdy dążymy w naszych wysiłkach, by być jak najbliżej wzoru. Słuchajmy dalej, co w tym pokładzie listu Judy znajdujemy. Werset trzeci. Najmilsi, wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, żebyście bojowali o wiarę na świętym podaniu. Ile razy czytaliśmy ten werset? Zastanawialiśmy się w naszym zborach, w społeczności. Ciekawy werset mówiący o bojowaniu o wiarę. Ale nie będziemy czytać po kolei każdego wersetu. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na werset 20, który mógłby stanowić zakończenie naszej konwencji. Ale wy najmilsi, budując się na Najświętszej Wierze Waszej, modląc się w Duchu Świętym, samych siebie w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. Słowa te, które wypowiedział, napisał do nas Juda, podkreślają bliskie pokrewieństwo między wiarą a boską miłością. Na skutek wiary raz świętej podany i prawdy dowiedzieliśmy się o boskiej miłości tu nam. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele tekstów opisujących miłość Pana Boga. Wystarczy spojrzeć i przeczytać listy Jana, przepełnione miłością, miłością Bożą, opisującą miłość Pana Boga. Ale poznanie prawdy o boskim planie, planie wobec ludzkości, wobec świata, pozwala nam w pełni poznać rozmiary tej miłości. O rozmiarach tej miłości, jak wielka jest, pisał apostoł Paweł, między innymi w liście do Efezjan w 3 rozdziale, w wersecie 18. Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli to ścinać ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusową, przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. Bojowanie o wiarę raz świętym podaną i budowanie się na tym fundamencie Najświętszej wiary pokazuje, jak ważne jest zachowanie samych siebie w miłości. Posłuchajmy się krótkim komentarzem Manny z 17 stycznia. Aby trwać w miłości Bożej, potrzeba, aby miłość nasza wzrastała dla zasad sprawiedliwości. I abyśmy byli posłuszni, powinniśmy także radować się z każdego doświadczenia, które opatrzność Boża na nas zsyła. To jest, powinniśmy radować się w różnych trudnościach życia, w różnych próbach, zawodach i cierpieniach, przykrościach. Niemniej jak przyjemnych chwilach życia, jeśli tylko to jest wolą i zamiarem naszego Ojca Niebieskiego, by nas prowadził i ćwiczył, bądź przez niektóre, bądź przez wszystkie te środki dał nam możliwość, byśmy mogli wniknąć więcej w siebie, poznać nasze niedostatki, jeszcze lepiej poznać owo prawdę doskonałej wolności, które On ustanowił i żąda, abyśmy się wiernie tego prawa trzymali. Zatem ta walka, bój o wiarę jest jednym i powinna być jednym z naszych priorytetów, naszych celów w tym naszym poświęconym życiu, jakim chcemy być naśladowcy, my naśladowcy Chrystusa. Pytanie, cóż zatem jest tą wiarą podaną? Z kim mamy walczyć? Jak mamy walczyć? Apostoł Paweł innymi słowami tak jakby definiuje nam, również pomaga zrozumieć te słowa, które mamy pod rozwagę. Widzicie do Rzymian w 1 rozdziale, w 16 czytamy. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą uzbawienie każdemu wierzącemu. Żydowi najprzód, potem Greczynowi. Jak wiemy, Ewangelia, to słowo oznacza dobrą nowinę. To jest coś, co jest powodem do zadowolenia i radości. Tuż apostoł Paweł wspomniał, że ta Ewangelia, czyli ta radosna nowina, to głoszona była nawet już za czasów, już Abrahamowi było to głoszone. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w wersecie 8 pisze, a opatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedział Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Radosna wieść dla Abrahama. A więc ta Ewangelia była jemu już zwiastowana. Wiemy, że o tej radości, o tej nadziei dla całej ludzkości mamy w Piśmie Świętym, a szczególnie w Nowym Testamencie wiele. Gdy narodził się Zbawiciel świata, to anioł pański zwiastował tą radosną nowinę, mówiąc: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż wam się narodził Zbawiciel, który jest Chrystus. Ale Ewangelia to także boski plan zbawienia. Zbawienia, który został przedstawiony w różnych doktrynach, czyli naukach Pisma Świętego. Plan ten obrazuje historię świata, tak jak Bóg patrzy ze swojego punktu widzenia na świat, pokazując nam w tym planie. Wiara raz święty podana, o którą Juda mówi, abyśmy bojowali, to nauki, które są wyraźnie określone biblijnymi słowami: tak mówi Pan. Jaka zatem jest najważniejsza, czy jakie są najważniejsze nauki, o które mamy walczyć? Najważniejszą nauką wynikającą z boskiego planu jest doktryna o duchowej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zacytujmy apostoła Pawła, myślę, że dlatego znają prawie na pamięć ten tekst, gdzie do Tymoteusza apostoł Paweł napisał takie słowa, pierwszy list, drugi rozdział, werset 5. Bądź jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie za okup za wszystkim, co jest świadectwem czasu. Okup. Okup to równoważna cena. Jezus złożył swoje doskonałe życie ludzkie w zastępstwie za życie, jakie Adam, pierwszy stworzony człowiek, stracił przez swoje nieposłuszeństwo wobec prawa Bożego. Człowiek został stworzony na wyobrażenie Boże. Ten fakt wspomina również apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 15 rozdział, werset 45. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żywą. Pierwszy człowiek ziemi ziemskiej. Człowiek został stworzony do życia tu, na ziemi. Pan stworzył ziemię na mieszkanie człowiekowi. Prorok Izajasz w 45 rozdziale, wersecie 18, opisuje, że bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa. Ten, który stworzył ziemię i uczynił ją, który ją utwierdził. I na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją. Jak wiemy, Adam zgrzeszył wobec obowiązującego prawa. Prawa, jakie wydał Pan. Za zjedzenie zakazanego owocu Bóg oznajmił Adamowi, że umrze. Będzie pozbawiony życia. Apostoł Paweł przypomina ten wyrok w liście do Rzymian, mówiąc, że albowiem zapłata za grzech jest śmierć. Adam przestąpił prawo, popełnił grzech. Śmierć Adama była pewna, pomimo że nastąpiła dopiero po 930 latach jego życia, to nie przeżył tego dnia, Dnia Bożego, którego długość wynosi 1000 lat. Co więcej, wszystko jego potomstwo urodziło się w tym samym stanie, to znaczy grzesznym, bez prawa do życia wiecznego. A Adam przez swój postępek stracił prawo do życia, stracił je na zawsze. I nikt z jego potomstwa nie mógł zmazać jego winy. Tak bowiem działała boska sprawiedliwość. Przestąpiłeś prawo? Umrzeć. Okup za wszystkich złożony przez naszego Pana zapewnia człowiekowi jeszcze jedną próbę. Jeszcze jedną sposobność otrzymania życia wiecznego. Jezus zajął miejsce Adama, gdyż On, doskonały człowiek, mógł zastąpić doskonałego Adama, człowieka, jakim był Adam, był stworzony przez Pana Boga. Prorok Izajasz w krótkich słowach w 53 rozdziale, w wersecie 12 powiedział, że ponieważ wylał za śmierć dusze swoje, mówiąc o naszym Panu. A apostoł Paweł sumuje te myśli i gdy czytamy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, werset 22. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Zatem właściwe zrozumienie nauki o stworzeniu człowieka, o jego upadku, ale też zrozumienie planu Bożego pomagają dostrzec potrzebę okupu. Jest to jedna z fundamentalnych praw, którą należy cenić i bronić przed fałszywym zrozumieniem. Jak wspomniałem, więcej o swoim planie wobec ludzkości Pan Bóg przekazał Abrahamowi. Jemu głoszona była obietnica, ta radosna nowina, że w nasieniu Jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Gdy Abraham okazał swoją wielką wiarę Bogu przez chęć oddania swojego jedynego syna, Bóg potwierdził to swoją tą obietnicę przysięgą. Słuchaliśmy wczoraj wykładu brata Jana, który mówił o tym Abrahamie, o jego wierze, gdy składał swojego syna. Apostoł Paweł w liście do Galatów przywołuje tę historię w trzecim rozdziale, w wersecie 16. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniem Twoim, które jest Chrystus. Wspomnianym nasieniem tym jest Mesjasz, Jezus Chrystus. Następne pokolenia po Abrahamie oczekiwały przyjścia zapowiedzianego Mesjasza. Kolejni prorocy, mężowie, którzy byli pędzeni Duchem Bożym, mówili o czasie pojawieniu się Mesjasza. Mówili o Jego cierpieniach, ale też w swoich prostych słowach mówili też o śmierci, jaką ma ponieść za grzechy świata. Pisma Nowego Testamentu potwierdzają słowa tych mężów. Przeczytajmy na przykład fragment Ewangelii Świętego Jana, 1 rozdział, werset 14. A to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Plan Boży zawierał w sobie, aby to słowo, czyli Logos, stał się ciałem i aby to ciało złożył za życie świata. Zresztą Pan Jezus to potwierdził. Potwierdził, a zapisał Ewangelista Jan w 6 rozdziale, w wersecie 51, gdy mówi o sobie jako w chlebie żywota. Jan ci jest chleb on żywy, którym z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje, które je dam za żywot świata. I to jest prawda, drodzy braterstwo, o pierwszym przyjściu Chrystusa na ziemię. Zresztą, Jan w swoim liście, w pierwszym, czwartym rozdziale, w wersecie drugim, to przestrzega, że złe zrozumienie to nie jest Duch Boży. Bo mówi, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Jest to również nauka podstawowa do zrozumienia planu Bożego. Nasz Pan wydał swoje człowieczeństwo za żywot świata. Po zmartwychwstaniu został wywyższony do boskiej natury, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej, pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, w wersecie 20. Posadził na prawicy swojej w niebiesie, wysoko nad wszelkie księstwa, zwierzchności, mocy i państwa i nad wszystkie imię, które się mianuje, a tylko, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Nasz Pan usiadł na poprawicy Bożej, ale będąc wśród swoich uczni, zapowiedział nasz Pan ciąg dalszy, bo powiedział takie słowa, jeszcze maluszko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Ale z kolei nasz Pan zapowiedział swoje powtórne przyjście na ziemię. Wróćmy do wykładu wczorajszego brata Ryszarda, który mówił o oczekiwaniu, o trwaniu w tym oczekiwaniu na powrót Pana, który zapowiedział swój powrót. Zapowiedział obietnicę objawienia Syna Człowieczego. Mówił o tym w przypowieściach, ale także wskazując na znaki Jego obecności. Przypomnijmy sobie, czy to Ewangelię Świętego Mateusza, 24 rozdział, czy Ewangelię Świętego Łukasza, 17 rozdział. Mówi o dniach Noego, mówi o dniach Lota. Jak wiemy, jako duchowa istota nasz Pan nie może być widzialny dla ludzkiego oka. Ale jedynie znaki, czyli wydarzenia mające miejsce na świecie, mają wskazywać Jego obecność. O tym nasz Pan mówił w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, mamy to zapisane. I czytając ten rozdział znajdujemy wiele znaków wymienionych przez Pana. Jednym z tych znaków obecności Pana na ziemi, który zwraca, myślę, naszą uwagę, szczególnie w czasach, w których żyjemy, to są słowa mówiące o ucisku. Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata, aż dotąd, ani potem będzie. Nasz Pan odniósł się do zapowiadanych wydarzeń, a zapisanych w proroctwie Daniela w 12 rozdziale, w wersecie 1. Że tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu swego. A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu. Wiele wydarzeń w historii świata było tragicznych. Wiele wydarzeń wpłynęły na istnienie lub nieistnienie narodów. Te wydarzenia to wojny, które zostawiły piętno okrucieństw. Wystarczy wspomnieć na pierwszą i drugą wojnę XX wieku. Zdawałyby się okrutnymi, tylko w samej II wojnie światowej zginęło około 20 milionów ludzi. Ale zapowiedzi Pana o wyjątkowym ucisku, jakiego nie było od początku świata, to daje wyobrażenie o skali tego ucisku, zwłaszcza w kontekście wersetu 22. Że gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Aby jeszcze bardziej czy dobitniej uzmysłowić sobie, jaki to ucisk, jakie to wydarzenie w historii świata ma mieć miejsce, sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, do słów naszego Pana. 21 rozdział, werset 26 mówi tak. Tak, iż ludzie trętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Spójrzmy na świat na zewnątrz nas. Czy ludzie nie mają tej myśli, czy nie drętwieją? Co to będzie? Wystarczy, że stanie się coś w jednym kraju, a cały kontynent drży, co się stanie z całym kontynentem. Wystarczy, że jedna firma się zawali, zbankrutuje, drżenie wśród ludzi, co będzie z innymi. Nie ulega wątpliwości, że czas, w którym żyjemy, a zwłaszcza niektóre wydarzenia, wskazują na przygotowanie do zapowiedzi tego wielkiego ucisku. Może jeszcze jeden przykład obecności Pana. Myślę, że nam bliższy w naszych dociekaniach to naród izraelski. Nasz Pan mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza: a od drzewa figowego nauczy się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie blisko jest za nim. Także i wy, gdy użycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest za drzwiach. Posłuchajmy się jeszcze słowami ewangelisty Łukasza, który mówi: spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Nasz Pan po swoich słowach proroczych, a jeszcze mówił z kolei, dodał oczywiście w Ewangelii świętego Łukasza w tym 21 rozdziale, że będą zapędzeni, będą w niewolę między wszystkie narody. Mówił to odnośnie Jeruzalem oraz samego narodu, gdzie ludność została rozproszona ponad wśród innych narodów. Wspominał o tym wykładzie dzisiaj brat Andrzej, o historii narodu wypędzonego, zaprowadzonego do niewoli Babilonu, który się wraca. Tak jak naród izraelski, który wraca do swojej ziemi. Pamiętamy z historii, że dopiero koniec XIX wieku, to czas, gdy rozpoczął się ruch syjonistyczny, nawołujący wszystkich Żydów do powrotu do ziemi ich ojczystej, do dawnego Izraela. Ostatecznie w 1948 roku powstaje niepodległe państwo Izrael. Drzewo figowe wypuszcza liście. Znaki te wypełniły się w niedalekiej przyszłości. Inne narody się zielenią, otrzymują niepodległość. Pismo Święte opisuje, że powrót naszego Pana miał być niewidzialny, a jedynie po znakach wydarzenia miała być zauważona Jego obecność. Ten fakt drugiej obecności naszego Pana jest podstawową też nauką dotyczącą wypełniającego się boskiego planu. A ten boski plan, jak wspominaliśmy, dotyczy całej ludzkości, gdzie przywrócone będzie to życie na ziemi, to doskonałe życie. I o tym wspaniałym czasie naprawienia wszystkich rzeczy wspomina apostoł Piotr w swojej mowie do ludu Izraela. Pamiętamy, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, werset 20, że gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. I to fakt niezaprzeczalny. Przywrócenie ludzi i ziemi do stanu doskonałego, do warunków, w jakich żył pierwszy człowiek Adam. Wspomnijmy sobie na słowa naszego Pana, który będąc po raz pierwszy tu na ziemi, wśród uczniów, kierował do nich słowa, ale też mówił do naśladowców wieku Ewangelii. Znamienne słowa pokazujące naśladowcom cel poświęcenia, cel zaparcia siebie, wzięcie krzyża czy noszenie jarzma. Pan Jezus powiedział do uczniów, ale też myślę, że mówił do nas. Do nas te słowa, które brzmią jak zaproszenie, zachęta. Ewangelista Jan w 14 rozdziale, w wersecie 2 mówi, zapisał, że w domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, żdyby wam powiedział, idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę wam do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. To są słowa do zebratelstwo zaproszenia. Zaproszenia, abyśmy byli w domu Ojca, bo wiele jest mieszkania. Apostoł pięknie ujął to zaproszenie, nazywając je powołaniem. Liście do Żydów czytamy, bracia święci, powołanie niebieskiego uczestnicy. Mamy to zaproszenie, aby zamieszkać w domu Ojca. W liście do Filipian apostoł Paweł w 3 rozdziale, w wersecie 14 napisał, ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego, co przede mną jest, spieszę, bierze do kresu ku zakładowi powołania owego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Naśladowcy pańscy, którzy są wiernymi, wiernymi słowom mistrza, dostąpią wywyższenia do boskiej natury. O tym mówi Pismo Święte. Do boskiej natury, podobnie jak Jezus, gdy zmartwychwstał. Pamiętamy, opisuje po zmartwychwstaniu 15 rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian. Wspomnijmy na wykład wczorajszy brata Mirosława, który mówił o zmartwychwstaniu, ale też relacjach między Marią Magdaleną a naszym Panem. Ale po zmartwychwstaniu, o którym mówi też apostoł Paweł, jak będzie wyglądać zmartwychwstanie wobec ludzkości, ale też wobec naśladowców. Gdzie pokazuje kolejność oraz natury dostępujących zmartwychwstania. Zatem ta nauka, doktryna o zmartwychwstaniu, jest także ważną nauką przedstawioną w Piśmie Świętym, o którym należy bojować. Ale idąc dalej, za słowem naszego Zbawiciela, za słowem apostołów, aby uzyskać boską naturę, czy uzyskać tą nagrodę życia nieśmiertelnego, jaka została wystawiona dla naśladowców pańskich, należy uczynić dalszy krok. Powołanie ludu Bożego przez cały wiek Ewangelii jest do poświęcenia życia ziemskiego, do ofiary. Ale po to, aby dostąpić pierwszego zmartwychwstania, wywyższenia, aby z Jezusem Chrystusem żyć i królować w Jego tysiącletnim królestwie. Apostoł Paweł tak pięknie ujął to słowami w listu do Rzymian, gdy do tych braci pisze w 6 rozdziale, w 9. Bo jeżeliśmy w Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni w Nim będziemy. To jest relacja. Jeżeli my jesteśmy wszczepieni, to jesteśmy wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania, jak nasz mistrz. Gdy ktoś prowadzi życie moralne, uczciwe, przestrzega zasad prawa, to jest chwalebne i godne pochwały. Z takimi ludźmi chcielibyśmy przebywać. Ale to za mało, drodzy braterstwo, bo gdy człowiek ten nie zna Chrystusa, nie może być Jego naśladowcą. Jeśli nie przyjmuje Chrystusa jako swojego Pana. Jeśli ktoś ceni zasługi Chrystusa wobec całej ludzkości, chce Mu służyć, to powinien postąpić dalej, usłyszeć ten głos zachęty i zastosować w praktyce w swoim życiu słowa Pana, który rzekł do uczni: jeśli kto chce iść za mną, niechaj jest samego siebie zawsze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Mało. Powinien być wiernym do końca. Aż do śmierci. Można powiedzieć, czy to tylko tyle? Czy aż tyle? Czy to jest łatwo do wypełnienia? Czy trudno? Pan mówi tylko w jednym zdaniu. Samego zaprzeć i wziąć swój krzyż i naśladować. Wydawałoby się, że to tylko tyle, ale to jest dla niektórych aż tyle. Jeżeli decydujemy się postąpić zgodnie ze słowami naszego Pana, to czynimy z Panem przymierze. Poświęcamy się Panu Bogu na służbę. Oddajemy swoją wolę, swoje życie ziemskie dla służby. Przypomnijmy sobie pierwszy wykład wczorajszego dnia, gdzie tekst mówi: to jest poświęcenie wasze. To jest czynienie woli Bożej. Jeżeli postępujemy dalej, poświęcamy swoje życie. Na pewno każdemu braterstwu brzmią w uszach słowa psalmu 50, który mówi, że zgromadźcie mi świętych, którzy uczynili przymierze przy ofierze. Zajrzyjmy jeszcze do Księgi Objawienia, do tej, o której wspomnieliśmy, że chętnie byśmy ją przeczytali, najlepiej, najchętniej zrozumieli. Objawienie 14, rozdział, werset 1. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. A ci są, którzy naśladują baranka, gdziekolwiek idzie, ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i barankowi. Słowa te mówią o tych, którzy są z ludzi i są naśladowcami naszego Pana. Wcześniej wspomnieliśmy o okupie naszego Pana. Nasz Pan sam dostarczył tej ceny okupu. A Jego naśladowcy, korzystając z zasług przelanej krwi Mistrza, zostają zaproszeni, aby wstawiali ciała swoją ofiarą żywą i świętą. Zostaliśmy wszczepieni w podobieństwie śmierci Jego. Wróćmy do słów na chwilkę, do słów apostoła Pawła z listu do Rzymian 6 rozdziału. I w dalszych wersetach 10 i 11 apostoł taki wywód mówi: bo iż umarł on, czyli Chrystus, umarł grzechowi, raz umarł, a i żyje, żyje Bogu. Tak też i wy rozumiecie, żeście wy umarłymi grzechowi, ale się żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Śmierć naszego Pana grzechowi była ofiarą za grzech. A naśladowcy pańscy uczestniczą, mają także udział w ofierze za grzech. Także i wy. Po to, jako uczestnicy biorący tym udział w boskim planie, po to, aby ten grzech został zniszczony. Nawiązaniu do dnia pojednania apostoł Paweł wyjaśnia zagadnienie ofiary za grzech. W liście do Żydów 13 rozdział, znane w latecku słowa, mówiąc, że albowiem bydlą, w których krew była wnoszona za grzech do świątnicy przez najbliższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. Dlatego Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią, za bramą ucierpiał. Ale pisze, byliśmy wtedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Drodzy Bratelstwo, w bardzo wielkim skrócie prześledziliśmy tylko niektóre nauki i prawdy, które stanowią te drogocenne kamienie, które zbieramy, stanowią tą wiarę raz świętym podaną. Każdy z tych tematów to byłby odrębny temat albo tematy, gdzie moglibyśmy długo rozmawiać na te zagadnienia. Ale wspomnijmy na te słowa z listu Judy, w jaki sposób powinniśmy bojować o wiarę. Czy mamy bojować? Oto kilka słów zachęty, abyśmy jednak prowadzili ten bój. Apostoł Paweł do Tymoteusza. Posłuchajmy się tym jednym z listów. Mówi w 6 rozdziale 1 listu, werset 12. Boił on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. I sam apostoł daje wzór swojej osoby. I do brata Tymoteusza mówi, dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Obyśmy każdy mogli być naśladowcą naszego Pana, ale też wzór mają wystawiony wśród apostołów, mogli też takie zdanie w pełni i do końca powiedzieć. Gdy podejmujemy walkę o wiarę, to w zasadzie ta walka ogranicza się do dawania odporu wobec atakujących nieprzyjaciół. A jak było też wspomniane wczoraj w wykładzie, w walce mamy tych trzech nieprzyjaciół, z którymi ciągle walczymy, gdy stoimy po stronie Pana. Są to świat, ciało i szatan. I każdy z tych wrogów jest mocny, jest podstępny, ale zarazem też okrutny w atakach przeciwko naszym sercom, gdzie gromadzimy swoje uczucia, ale przeciwko naszym umysłom, gdzie mamy tą naukę, wiedzę, nasze myśli. A szczególnie ci nieprzyjaciele są groźni, gdy współpracują czy działają razem. A często tak się dzieje. Ale bylibyśmy bezsilni, gdyby nie boska pomoc. Stając do walki, stajemy się zatem żołnierzami Chrystusa. Jesteśmy w Jego służbie. Czym walczymy? Co posiadamy do obrony? Czym się możemy bronić? Posłuchajmy się słowami apostoła Pawła. Albowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy. Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest z Boga mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. Apostoł Paweł dalej pisze w Efezjan 6 rozdział, werset 12. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności, przeciwko złościom, które są wysoko. Jednym ze środków pomocy Bożej w naszej walce jest prawda. Prawda, którą apostoł Paweł przyrównuje do starożytnej zbroi żołnierza. Apostoł w swoim liście do Efezjan w 6 rozdziale od 13 wersetu opisuje starożytną broń, zbroję żołnierza, wymieniając wszystkie elementy, czyli pancerz sprawiedliwości, przyłbice zbawienia, pas prawdy, miecz ducha, tarczę wiary czy obłukiem głoszenia Ewangelii. Każda z tych części jest symbolem prawdy, gdyż, jak podaje psalmista w 91 psalmie, że prawda jest tarczą i kuklerzem. Śpiewaliśmy na początek tą pieśń 164, Chrystusowi hej żołnierze. I tam ta pieśń mówi właśnie o zbroi, o jej elementach, co mamy włożyć na sobie, aby dać odpór przeciwnikom. Ale czy to wystarczy, aby prowadzić bój? Jesteśmy ubrani w tą zbroję i to już wystarczy? Jaki jest gotowy żołnierz do boju, do obrony? I mamy być gotowi głoszenia Ewangelii. Ale do tego potrzebna jest też wiedza. Zrozumienie prawd Bożych zawartych w Piśmie Świętym. Tą wiedzę mamy przekazaną przez mężów Bożych pędzonych duchem, przez naszego Pana, przez apostołów. Apostoł Paweł w liście do Koryntian to mówi tak, 14 rozdział. Albowiem, jeśli by trąba niepewny głos dała, któż się się do boju gotować będą. Wtedy i wy, jeśli byście językiem nie wydali mowy dobrej, zrozumiałej, jakoż będzie rozumiane, co się mówi. Albowiem będziecie tylko na wiatr mówić. Gdybyśmy nie usłyszeli wyraźnie tych trąb, zaproszeń, które tutaj zostały do nas wysłane, czy wszyscy by się zjawili, gdyby ta trąba nie była pewna, zdecydowana. Trąbne srebrne napoływały, jak pamiętamy, naród izraelski także do walki. Ogłaszali, że trzeba stoczyć walkę. A srebro, jak wiemy, jest symbolem prawdy Boga, gdy słowa Pańskie są czyste jak srebro wypławione w piecu gliniane. Coż mamy jeszcze do obrony? Modlitwa jest też naszą osłoną i daje nam siłę w naszym codziennym, poświęconym Panu życiu. Pamiętamy pewne słowa przypowieści o natrętnej wdowie. Pan Jezus, zanim zaczął tę przypowieść, to powiedział, iż zawsze trzeba się modlić, a nie ustawać. Gdy ścieżka naszego poświęconego życia wydaje się zbyt trudna, a wrogowie starają się odwracać naszą uwagę, starają się zaciemniać obraz tego, co przed nami, a my wydaje się, że nie potrafimy uczynić kroku do przodu. Drodzy braterstwo, nie rezygnujmy z tej wędrówki. Nie cofajmy się. Nie uciekajmy. Weźmy Słowo Boże, które jest pochodnią nogą naszą. I pomódlmy się. Najlepiej jest skorzystać ze wzorów czy przykładów. Takim przykładem może służyć nam król Ezechiasz, gdy wymieniony już dzisiaj król asyryjski Senacheryb podszedł pod Jeruzalem i wyśmiewał, że inne państwa już padły, bo ci bożkowie nie obronili. To Ezechiasz, czytając list z pogróżkami, z wyśmiewającymi się, pierwsze słowa to zwrócił się w modlitwie do Pana Boga. I Pan zainterweniował. Cała armia asyryjska zostaje zniszczona. Jeden anioł mi walczy w imieniu narodu. Taki może być w naszym życiu. Że Pan jest po naszej stronie i ta modlitwa jest ważna. Wiara i prawda, którą zachowujemy w naszych umysłach i sercach, powinny być pokazane w naszym życiu rodzinnym i zborowym. Prawda pokazuje miłość Boga w budowaniu się w najświętszej wierze, o której czytaliśmy w liście Judy. Ale to nic innego, jak tylko rozwój naszego charakteru na to podobieństwo, jakim mamy w Jezusie Chrystusie. Każdy wpływ, który powoduje, że nie rośniemy w łasce, powinien zostać zwalczony, obojętnie, czy to pochodzi od naszego przeciwnika, jakim jest ciało, czy z zewnątrz. Szatan, jak wiemy, jest podstępnym wrogiem, porównanym do szającego się lwa, który szybko wykorzystuje każdą naszą słabość, usiłując zniszczyć nas jako nowych stworzeń w Chrystusie. Starajmy się, drodzy braterstwo, pozbywać swojego ja na korzyść, tak mówi Pan. Nieustannie nasz bój toczy się w naszym własnym sercu. Nasi przeciwnicy starają się odciągnąć nas od Pana, od nauk, które prowadzą do żywota. Rozejrzyjmy się wokoło. Żyjemy wśród ludzi sąsiedztwa, znamy ludzi, z którymi pracujemy, uczymy się. Możemy odczuwać radość, że zadowolenie, że mamy tylko przyjaciół. Ale w społeczności ludu Bożego mamy braci, siostry w Chrystusie na całym świecie, miłujących równie Boga i prawdę. Bojując o wiarę, mamy również podtrzymywać prawdę w naszej społeczności. Powinniśmy przedstawiać prawdę o miłości, objawiając Ducha Pańskiego, który jest duchem łagodności, cierpliwości i wyrozumiałości. Nigdy nie powinniśmy być wojowniczymi, gdyż wojowniczość jest postrzegana przez Pismo Święte, nie jest postrzegana jako pozytywna cecha. Czasami wynika ona z samolubstwa, gdyż bywa walką o swoje pojęcia kosztem innych. Nawet w czasach apostolskich pomiędzy wierzącymi pojawiły się skłonności do walki jeden z drugim zamiast ze słabościami. Bo ta broń żołnierstwa naszego nie powinna być użyta przeciwko braciom o nic ważnego. Apostoł mówi w liście do Galatów w 5 rozdziale. A jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzeć, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. Był ten problem już za czasów apostołów. Apostoł przestrzega, że może to doprowadzić do zniszczenia społeczności. Wszystkiego tego, co jest duchowe między ludem państwem. W poprzednim wykładzie dla Dian na wieki wytłumaczył, jak nie niszczyć społeczności obywatelskiej, a łączyć ją. Ale z drugiej strony, nie znaczy to, że apostoł zaleca obojętność wobec wypaczania nauk Słowa Bożego. Pod tym względem był on zdecydowanym, bezkompromisowym odnośnie bojowania o sprawiedliwość i rację Słowa Bożego. Przypomnijmy sobie historię z apostołem Piotrem. W liście do Galacjan w drugim rozdziale apostoł Piotr wspomina, że sprzeciwił mu się twarzą w twarz, gdy Piotr apostoł jadał z poganami, a gdy przyszli bracia i inni od Żydów, to z nimi już nie chciał mieć kontaktu. Mówi, to jest godne nagany. Korzystając z powołania niebieskiego, starajmy się drodzy braterstwo być ludźmi silnego, stabilnego charakteru, stateczni i doświadczeni. Taki jest wymóg, taka jest wola Pana wobec Jego ludu. Czasami, gdy ktoś spiera się z drugimi o pewne kwestie biblijne, może wydawać się, że bojuje o wiarę na świętym podaniu. A jednak jedynym motywem może być pycha. Pycha jest składnikiem samolubstwa. Jeśli ktoś bojuje o swoje osobiste pojęcia, to rozwija sobie pychę, a bojowanie, które znajduje uznanie Boga u Boga, to trzymanie się tego, co uczy Pismo Święte. A boju tego nie można prowadzić nieprzyzwoitym językiem. We wszystkich naszych bojach powinno objawiać się owoce Ducha Świętego, cierpliwość, wyrozumiałość, czy braterska troska. O tym, jak prowadzimy ten bój, zależy od nas. Ale apostoł Paweł się do Filipian mówi tak. Tylko się tak sprawujcie, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej. Aby był przyjdę i oglądam was lub nie przyjdę. Słyszę o was i stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii. Apostoł mówi o tym boju, jaki bracia już wówczas toczyli. Dlaczego dobrze, braterstwo, poruszamy ten temat, wydaje się, tak dobrze znany wszystkim? Te słowa mamy znane. Myślę, że to powoduje też to, że zaglądamy do Pisma i między innymi apostoł Piotr, ten doświadczony też bojownik, to Słowo Boże, który pisał do braci wiele napomnień, wskazówek, pomimo, że ci bracia znali, on im wykładał. To w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersecie 12 napisał tak. Przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociaż jesteście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. I takich braci postrzegam, że wy wiecie te słowa, o których tutaj mówiłem, ale apostoł mówi, wy też wiecie, ale nie zaniedbam was upominać o tym, boć to ma za słuszną rzecz, póki w tym przybytku, abym was pobudzał przez napominanie. Apostoł Paweł, Piotr miał taką metodę, gdy napominał, mówił, uczył, pomimo, że te nauki były znane braciom, a może czasami zapominane. Na zakończenie chciałbym braterstwu życzyć, abyśmy ten bój mogli do końca sprawować godnie, z zaleceniami Słowa Bożego. Chciałbym na koniec przytoczyć słowa jednego z mężów Boży, może mało znanego. Słowa Azariasza, syna Obedowego. To był mąż Boży, który żył w czasach króla Azy, króla judzkiego. I tam, gdy król etiopski podciągnął pod Jeruzalem, został pokonany, ten mąż Boży przychodzi do króla Azy i mówi, pomimo, że już wygrana była bitwa, i było już pewne zadowolenie, to mówi, i myślę, że to charakteryzuje też czasy współczesne. A mamy tą historię, bratysko mogą sobie przeczytać, w drugiej księdze Kronik, w 15 rozdziale. Ale między innymi będzie to może pasować do współcześnie nam czasu. Gdy ten słowo, mąż Azariasz mówi tak, ale teraźniejszych czasów niebezpieczno wchodzić i wychodzić. Bo zamieszanie wielkie między wszystkimi obywatelami ziemi i depcze naród po narodzie, a miasto po mieście. Przeto iż Bóg stworzył wszelkim ciśnieniem. Myślę, że ten czas wydaje się wśród tych wydarzeń, które się dzieją na świecie, gdzie są zamachy, niepewność, drżenie, czyli te czasy niebezpieczne, on mówi ten Azariasz, przeto wzmacniajcie się, a nie słabieją ręce wasze, bo czeka zapłata pracy waszej. Chciałbym tym przesłaniem, tymi słowami zakończyć te kilka słów, którym nawet chciałem się podzielić, aby w tym boju się nie załamywać. Aby nasze ręce nie słabiały, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo i znaleźć się w tym domu Ojca, czego Bateusz życzy.